Nie skarżę się, mój ojcze, nie skarżę się, mój panie. I żeś dał sercu memu to smutne miłowanie. Nie skarżę się, mój ojcze, że tak samotnie chodzę, żem się już wielce znużył na tej ciernistej drodze. Obchodzę chaty z wieścią, zbliża się z łaski nieba, a ludzie mówią z Bogiem i dają kropkę chleba. Czyli są słowa moje tak bardzo niepojęte, nie wiedzą, że się zbliża Królestwo Twoje święte. Nie wiedzą, że niebiosa rozwarły się narodom. Nie wierzą, choć im prawie z radością i pogodą. Lecz się nie skarżę, Panie, że tak strapiony chodzę, że nie ma kresu ciernistej mojej drodze. Ptaszkowie mają gniazdka i liszki mają schowy, syn człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy. Lecz to nie skarga, Panie, w sprawie no w bliskim cudzie, iżby mnie zrozumieli ci dobrzy, cisi ludzie. Żeby mnie zrozumieli dobrzy ludzie, żeby mnie zrozumieli ludzie.
Drodzy Państwo, Maciej Wróblewski, uroczystość Chrystusa Króla, dlatego tak pięknieśmy zagrali do tekstu Juliana Tuwima, Maciej Wróblewski. A na antenie już mamy Janek Kobłecki. Słuchamy Cię, Janku, witamy Cię serdecznie. Ze Śnieżnej ja powinienem zagrać Salvatore Adamo La Tumbella Neja. Niech pada śnieg.
Witam bardzo serdecznie wszystkie słuchaczki, wszystkich słuchaczy radia o późnej porze. Witam Rzecz Prosta. Panią Dorotę nie słyszałem, czy jest?
Witam bardzo serdecznie.
Witam Pani Dorotko. Witam Janka Mazura, jak zwykle wirtualnie, bo on tak jak i ja przy telefonie. No i Ciebie, Irku, oczywiście witam bardzo serdecznie. No właśnie, proszę Państwa, mamy już drugą połowę listopada i zdaje się, że podobnie jak u Państwa zaczyna się robić po prostu zimno. To znaczy dzisiaj na rano na dachach okolicznych domów to ja widziałem już bardzo wyraźnie taką bardzo ładną, ale trochę smutną szać, a podobnie jak na szybach i dachach parkujących pod domami samochodów. A u Państwa jest chyba trochę gorzej, to znaczy bardziej śnieżnie, bo ja przed wysłuchaniem audycji, przed włączeniem się do Państwa na kamerce, na jakiejś kamerce popatrzyłem sobie na Toronto. Kitchener chyba nie ma kamery, która nadaje live na żywo. Natomiast w Toronto widziałem, no może nie bardzo dużo tego śniegu, ale trochę tego śniegu rzeczywiście było. Że zima może być już blisko, to widać również i po warsztatach wulkanizacyjnych, gdzie rodacy jak co roku gremialnie zmieniają obuwie w swoich autkach. Powiedziałem co prawda, że gremialnie, ale to nie jest już takie do końca prawdziwe stwierdzenie, bo coraz większy procent kierowców zaprzestaje zmiany ogumienia z letniego na zimowe i odwrotnie i wyposaża swoje mechaniczne musztangi w całoroczne, powiem, podkowy. A prawdę powiedziawszy, to zimy ostatnimi czasy bywały tak jakby mało śnieżne, więc to zimowe ogumienie być może będzie tracić powoli rację bytu. No ale przecież nie zima jest w tej chwili najważniejsza, tylko raczej to, co niestety no nadal przewija się, może już nie tak bardzo po ulicach polskich miast, ale po ulicach Warszawy, to niestety nadal tak. Panienki, a może i panie, paradują sobie po ulicach i bardzo często, mówiąc najdelikatniej, zachowują się tak, jak nie przystoi już nawet nie damom, ale każdej normalnej kobiecie. Do zachowania, której chamskie i wulgarne przywary normalnie nie pasują. Panie zaczerpnęły, jak widać, wzorce z najgorszego zachowania mojego gatunku, to znaczy facetów. No nie patują tym na ulicy. Naganne jest wszystko to, co jest ich udziałem. Zgromadzenie tylu osób w jednym miejscu i oczywista możliwość rozprzestrzeniania wirusa. Dalsze rozprzestrzenianie wirusa, absurdalne żądanie zmiany prawa, no a tak naprawdę to czytaj wykonywania wyroków śmierci na tych, którzy nie mogą się nawet bronić, żądania ustąpienia demokratycznie wybranych władz, co samo w sobie jest przestępstwem nawet wobec unijnych standardów, którymi tak ochoczo wycierają sobie, no nie wiem, powinienem powiedzieć coś innego, no powiedzmy, powiem usta. I jeszcze jedna wcale nie taka nieistotna sprawa. Policja, która ze swej natury ma być, jest apolityczna, a jej jedynym obowiązkiem jest zachowanie porządku publicznego i obrona obowiązującego prawa, jest przez te osoby, powiem delikatnie, nieszanowana, to znaczy przez tych protestujących. Co mam na myśli, proszę Państwa? No to tak, otóż od 25 maja 2018 roku na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, a tam jest numer tej uchwały z dnia i tak dalej, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Każda osoba fizyczna ma prawo oczekiwać, że administratorzy będą strzec jej dane i tak dalej, będą spełniać ten obowiązek ustawowy. No, czyli krótko mówiąc, naszych danych osobowych nie wolno upubliczniać ani przez jednostki powołane do gromadzenia tychże, ani oczywiście przez zupełnie przypadkowe osoby. No i oto, proszę Państwa, na różnego rodzaju profilach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nazwiska policjantów, którzy mieli rzekomo uczestniczyć, a może i uczestniczyli w czynnościach w trakcie zabezpieczania nielegalnego zgromadzenia tego strajku kobiet. No, między innymi pani poseł Joanna Schering-Welgus była jedną z osób, które protestując przed sądem okręgowym w Warszawie, jak ujawniło policyjne nagranie z jej udziałem, na którym to nagraniu parlamentarzystka podawała w eter nazwiska policjantów, znaczy konkretnie ona jednego policjanta podała, który pracował na miejscu demonstracji. I niedługo potem policja ujawniła, że żona tegoż funkcjonariusza, którego dane określiła polityk, publicznie przed tłumem zebranych już otrzymuje hejterskie wiadomości. Parlamentarzysta, proszę Państwa, tworzący prawo, ma później to prawo w głębokim poważaniu. I tak to właśnie, jak to właśnie na tym miałem poprzestać, ale jest jeszcze jedna sprawa z tym wszystkim związana, o której sobie, no właśnie w tej chwili tak pomyślałem, że trzeba o tym powiedzieć. Bo tydzień temu mówiłem Państwu o prawach, prawnym koszmarku, czy może raczej bezprawnym koszmarku, jaki Polakom i Węgrom chce zafundować niemiecka prezydencja. Chodzi oczywiście o powiązanie wypłat wszelkiego rodzaju europejskich funduszy przestrzeganiem praworządności, prawa przez kraje członkowskie. Jak wielkie jest to bezprawie, made in Germany, nie będę mówił, bo to nie ma sensu powtarzać tego. Niemcy i ich unijni poplecznicy krzyczą, że w Polsce nie respektuje się prawa i jego reguł. Niejaki pan Soros za oceanu grzmi, że trzeba przywołać do porządku Węgrów i Polaków, bo zagrażają temu najwspanialszemu tworowi, jakim jest jaśnie nieoświecona Unia Europejska. Z kolei niejaki pan Tusk wrzeszczy, że opozycja powinna się zjednoczyć i obalić prawicę. Pan Lech W. chce wręcz fizycznie zniszczyć Kaczyńskiego, a już zupełnie niedawno, jak przysłowiowy diabeł z pudełka, gdzie moim zdaniem określenie diabeł jest akurat bardzo trafne, wyskoczył. No właśnie kto? Minister, czy też prezydent Walonii, jednego z trzech regionów federalnych Belgii. Walonia jest jednym z tych trzech regionów. No i właśnie niejaki pan Elio Di Rapo, który to minister, czy też prezydent, nie wiem, który tytuł jest ważniejszy, na Twitterze napisał, ono tak, w ostatnich latach praworządność w Polsce była zagrożona w wyniku decyzji podjętych przez władze. I dlatego też władze Walonii podjęły decyzję o zamknięciu swojego przedstawicielstwa w Polsce. Śmieszne, głupie, oczywiście, bo to trochę wygląda tak, jakby na przykład Rada Sołectwa, no gdzie powiedzmy w Pcimiu Centrum jest takie sołectwo w Polsce i które to sołectwo z góry, przepraszam za przykładowe użycie jego nazwy. I gdyby to sołectwo na przykład zawiesiło stosunki, ja wiem z kim, no powiedzmy z hiszpańskimi kortezami, za to, że nie chcą uznać na przykład niepodległości Katalonii albo krajów Basków. I wracając do tego, co mamy na ulicach Warszawy i przecież nie tylko tam, po co są te wszystkie ruchy, te burdy, te zamieszki? Moim chyba nie tylko, moim zdaniem wyłącznie po to, żeby pokazać, jak niespokojnie jest w Polsce, jak nieprzestrzegane są normy prawne, jak bardzo społeczeństwo nie chce Kaczyńskiego, Morawieckiego, Ziobry i tych wszystkich, którzy ich wybrali. Chcą pokazać, że tylko oni są jedynym godnym naszego pięknego kraju przedstawicielem i z pokorą ze zgiętym karkiem, a nawet na kolanach przyjmą wszelkie unijne, czytaj niemieckie przykazanie. I tak to, proszę Państwa, wygląda, powiem, pluralizm, ale niedemokratyczny w kraju nad Wisłą. Tak prawdę powiedziawszy, to ja chciałem jeszcze poruszyć jeszcze dwie inne sprawy, ale obawiam się, że tak się rozgadam, że zabiorę czas zarówno pani Dorocie, jak i Jankowi Mazurowi, których to jeszcze raz przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiam. A więc już prawie tak na zakończenie jedna wiadomość. Na lubelskim Podlasiu znajduje się, przynajmniej na Lubelszczyźnie, bardzo znane, chociaż nie tylko na Lubelszczyźnie, bardzo znane sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej. Okolnie znajdującym się tam sanktuarium, ja już kiedyś Państwu mówiłem, więc teraz o tym sanktuarium, ale trochę inaczej. Sanktuarium to staramy się z żoną odwiedzać przynajmniej raz w roku, no bo jest warte tego odwiedzenia, żeby tam być i pomodlić się. Od wielu, wielu lat tam jeździmy i przy okazji możemy obserwować, jak pięknie zmienia swoje oblicze i sanktuarium i jego otoczenie. I ponieważ jest ono, to sanktuarium, bardzo licznie odwiedzane rocznie przez tak średnio mniej więcej około 80 tysięcy pielgrzymów, dlatego też księża oblaci, do których należy sanktuarium łacińskie, którzy się nim zajmują, wybudowali, zorganizowali bardzo ładny dom pielgrzyma, gdzie zadbali o warunki, o bardzo porządne warunki dla odwiedzających to sanktuarium pielgrzymów. Oddali właśnie do ich użytku piękny, niezwykle starannie wykończony dom. I niestety, proszę Państwa, w nocy ze środy na czwartek zapaliło się jedno ze skrzydeł budynku. Z ogniem walczyło, no tam spory oddział strażaków, około 40 osób, czy też przeszło 40. Spalił się dach i część poddasza. Co prawda tylko to, ale budynek trzeba odbudować w całości, bo niższe kondygnacje podczas akcji gaśniczej zostały zalane. I to, co teraz powiem, proszę Państwa, będzie, powiem to na podstawie informacji zawartych na stronie, na internetowej stronie www.lublin112.pl. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby sprawdzić, zobaczyć, co tam jest napisane na tej stronie, to bardzo proszę wejść na tą stronę, o tym adresie powiedziałem, www.lublin112.pl i tam wyszukiwarce, znaczy na górze strony jest wyszukiwarka, wystarczy wpisać na przykład takie dwa, trzy słowa, pożar w Kolniu i tyle. I proszę Państwa, i na tej stronie, w tym miejscu można, ja wyczytałem, że skala zniszczeń po pożarze w Kolniu w tymże domu pielgrzyma była bardzo ogromna. Obecnie trwa sprzątanie i dokładne szacowanie strat, ale to nie o to chodzi. Inna rzecz jest, no, warta zastanowienia, nie wiem, przemyślenia, bo napisano, że z podziwu nie mogą wyjść strażacy, którzy podczas akcji zauważyli wiszący krzyż i obrazek Matki Bożej Kodeńskiej nietknięte przez ogień. Ramka obrazka wykonana jest z plastiku i pomimo ogromnej temperatury pozostały zarówno ona, jak i obrazek nienaruszone. Są zdjęcia pokazujące to. I jeden ze strażaków pisze, mówi, że staliśmy z niedowierzaniem, że przy takim ogniu cokolwiek ocalało. I to powiedział pan Ireneusz Szkodziński z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolniu. On właśnie brał udział w tej akcji gaśniczej. Ja pozostawiam tą informację bez komentarza. I już zupełnie na koniec, bo chociaż dzisiaj chyba ani słowa nie powiedziałem na temat pandemii. Wczoraj zarejestrowano około 18,5 tysiąca nowych zachorowań. Co prawda mniej jak w ostatnich dniach, bo tam była znowu liczba nowych zachorowań, tak zbliżająca się do 25 tysięcy. No czy te 25 czy 18 to nadal jest bardzo dużo. I dlatego tak może, no, żeby troszkę złagodzić to, co powiedziałem, takie małe coś, ja to nazwałem białym wierszykiem, który znalazłem oczywiście w internecie. I brzmi on tak. Gdyby już ktoś planował wyjazd na święta, to informuję, że świąt Bożego Narodzenia w tym roku nie będzie. Trzej mędrcy ze wschodu mają zakaz podróżowania. Pasterze pracują zdalnie, gospoda zamknięta, jedzenie tylko na wynos, a gości nie przyjmuje się wcale. Stajenka zdezynfekowana i otaśmowana. Zwierzęta na kwarantannie. Mikołaj też nie przyleci, bo 6 reniferów w zaprzęgu przekracza 5-osobowy limit. Rudolfowi z powodu czerwonego nosa zrobiono test, który wyszedł dodatni i renifer przebywa w izolatorium. Także czekamy na Wielkanoc. Oby tak nie było. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Z Lublina dla Radia o Późnej Porze, Jan Kobyłecki.
Dziękujemy serdecznie, Janku.
Z tym Mikołajem. Dobrego, do usłyszenia.
Z tym Mikołajem to strasznie. Wszystkiego dobrego. To taka piękna piosenka, komentarz do Twoich informacji o Kodyniu. Pieśń Maciej Wróblewski. Maciej Wróblewski. Drodzy Państwo, chciałbym teraz parę słów od siebie, od produkującego ten program. Tydzień temu, tak na początku audycji, kiedy Janek Kowalski pytał, że nie mógł rozpoznać naszej audycji, bo były reklamy, stwierdziłem, że no, mamy dużo reklam, w tej chwili jeszcze mamy dwie. Z tej racji, że no, nie przynosimy jakiegoś dochodu stacji, stacja wkłada nam swoje, tym bardziej, że wie, że a jak na przykład cmentarz czy dom starców, to są rodakom potrzebne i słuchają rodacy być może. I po tej programie piękny odzew słuchaczy, z czego się bardzo cieszę. Pierwsze, chciałbym bardzo podziękować Wackowi Bielawie i jego żonie Basi za reakcję natychmiastową. Zaskoczył mnie niesamowicie. Przekazał na radio sumę $100, z czego bardzo dziękuję. Po rozmowie z nim doszedłem do wniosku, że jak zwykle mamy problemy, bo musimy płacić ponownie za tak zwany membership. Dla nie wszystkich nie jest to tania sprawa, bo $150, może znowu będzie więcej. W tym roku zebranie jest stacji radiowej online w tym tygodniu. Zobaczymy, czy można przeznaczyć na jednego z członków naszego radia te pieniądze, i Wacek zadecydował, robisz co chcesz. Także dziękuję Wam serdecznie, Basiu i Wacek. Przy okazji, Wacek, poruszyłeś tym swoim takim sercadarem mnie osobiście. Ja odnalazłem dzisiaj takie jedno nagranie, które Cię być może zaskoczy, ale dzięki Tobie właśnie te nagrania mam, bo któregoś dnia po zorientowaniu się, że ja mam bardzo dużo nagrań tak zwanych archiwalnych, zbałaganionych z klubu za $5, to takiej naszej piwnicy pod Baranami, która tu powstała. Posegregowałeś wiele rzeczy, napisałeś i przez to dzisiaj łatwo mi było coś znaleźć. Drugie podziękowania płyną dla pana Grzegorza Przybyłowskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję również za dar na radio i jeszcze raz dziękuję panu Jankowi z Guelf. A dla wszystkich, którzy pomogli panu Grzegorzowi Przybyłowskiemu sprzątać i księdzu w naszą parafię, pan Grzegorz życzył sobie, żeby zadedykować jakąś piosenkę. No jaką? W takim razie ja dedykuję Wacuś piosenkę, a no zobaczymy, czy ona wejdzie, bo to bardzo stara taśma i mam nadzieję, że uda nam się ją zaprezentować. Muszę się trochę odwrócić, bo to urządzenie już się włącza manualnie, ale może się uda. Zobaczymy. Okazuje się, że tylko warczy. Jeden tylko ma ten stary magnetofon tutaj, także będę musiał zaprezentować jakiś inny utwór. Nie wiem dlaczego, ale to powinno... Nie da rady. Nie wiem, czy ja przestawię mikrofon, żeby słychać, co się dzieje. Jak ja to włączam? Warczę jak traktor, czy samochód. Czyli nie zagramy tej piosenki. Zagramy w takim razie inną pieśń jeszcze raz z repertuaru Macieja Wróblewskiego. To nagranie niespodziankę przetworzę na cyfry i zaprezentuję w następnej audycji. Jest taki piękny utwór Macieja Wróblewskiego do jego tekstu i jego kompozycji Epitafium. Posłuchajmy w takim razie z podziękowaniami dla pana Grzegorza, wszystkich, którzy pracowali przy sprzątaniach jesiennych przy naszej parafii, no i dla Wacka Bielawy. Epitafium. Zapraszam państwa.
Przed Stwórcą stanę z podniesionym czołem. Do ukrywania nie mam nic, a nic. Dobrze czy źle, ale swój wóz ciągnąłem i żyłem tak, jak się powinno żyć. Dobrze czy źle, ale swój wóz ciągnąłem i żyłem tak, jak się powinno żyć. Rozróżniam też, co święte, a co podłe. Lecz za to prostą drogę i nie chcę szukać żadnych innych dróg. I jedno mam, lecz za to prostą drogę i nie chcę szukać żadnych innych dróg.
Drodzy państwo, na antenie już Janek Mazur. Witamy cię, Janku.
Dobry wieczór. To co, śnieg pada?
W takim razie zagramy La Tumbelenerze.
No właśnie.
Salvatore.
Witam bardzo ciepło wszystkich w studio i także wszyscy nas słuchają. Proszę państwa, dawno nie było konkursu. Taki mały konkurs przygotowałem. Dwa pytania i potem na koniec odpowiem na te pytania. Pierwsze pytanie jest, proszę słuchać uważnie, co się wydarzyło w Polsce w lipcu 1420 roku? I pytanie drugie, od 1630 roku, do jakiego państwa należało miasto Szczecin przez prawie 100 lat? To są te pytania i teraz dzisiaj jest wielka uroczystość, uroczystość Jezusa Króla, Króla Wszechświata. Tutaj tak przygotowałem taką moją uwagę na temat mszy świętej niedzielnej. Msza święta niedzielna, także dzisiejsza, jest to czas modlitwy, czyli mówienie do Boga i słuchania Boga. Bóg przemawia w swoich świętych słowach na kartach Pisma Świętego, które są czytane podczas mszy świętej. Wszyscy obecni na Eucharystii powinni z wielką uwagą słuchać Słowo Boże, tylko i wyłącznie, a następnie rozważać to Słowo. A jak jest? Tak tutaj porównam. Po meczach piłkarskich, na przykład jak gra reprezentacja Polski, ludzie wychodząc ze stadionu mówią tylko o meczu. Co tam się wydarzyło? Ludzie wychodząc z kin mówią o filmie, a wychodząc z kościoła po zakończeniu mszy świętej, o czym ludzie mówią? O Bogu? Raczej nie. A dlaczego? Co, temat nieciekawy? To przykre to jest, a zarazem dziwne. I teraz, proszę Państwa, dzisiaj przygotowałem taki krótki komentarz na temat jednego ze świętych, bo dzisiaj jest ta już ostatnia niedziela w kalendarzu kościelnym, liturgicznym, a za tydzień już będzie pierwsza niedziela Adwentu. Ale jutro w poniedziałek, 23 listopada, są imieniny Klemensa i Kościół wspomina świętego Klemensa I. Chciałbym poświęcić mu kilka, może kilkanaście minut, bo warto o tym człowieku mówić. Urodził się w Rzymie, był pochodzenia Żydem, który przyjął wiarę w Jezusa i był czwartym biskupem Rzymu, czyli czwartym papieżem po świętym Piotrze Apostole, Linusie i Anaklecie. Został papieżem w 91 roku Anno Domini. Osobiście znał świętego Piotra, może znał także innych apostołów. I według Tertuliana właśnie chrzest święty i święcenia kapłańskie otrzymał z rąk świętego Piotra Apostoła. Po świętym Klemensie zachował się do naszych czasów, tak do dzisiaj, leży w muzeach watykańskich słynny list do Koryntian. List był napisany podczas prześladowań chrześcijan za cesarza Domicjana. On był cesarzem lata 81, chyba 96. I pod pretekstem ateizmu wyznawcy Jezusa, którzy nie chcieli oddawać czci bożkom, posągom w Rzymie, byli prześladowani. A list święty Klemens napisał do kościoła w Koryncie. Ten list jest w kościele koptyckim, egipskim, cały czas uznawany za kanoniczny. I do dzisiaj jest w ich Biblii, w Nowym Testamencie. Jest to bardzo ciekawa treść tego listu. Często ten list czytam ostatnio. Przypomnę, że kościół w Koryncie założony został około 50 roku przez świętego Pawła. I po kilkudziesięciu latach były tam już rozłamy w kościele, bunt młodych wyznawców. I czytając ten list do Koryntian, widzę podobne problemy obecnie w Polsce. Młodzi ludzie buntują się, wychodzą na ulicę, protestują przeciwko kościołowi, a sami są w tym kościele. Święty Klemens w liście nawoływał do zgody, do pokory. Pisał o zawiści, o zazdrości wśród chrześcijan. Święty Klemens został zesłany z Rzymu na wygnanie jako niewolnik na Krym. Było tam już ponad 2000 chrześcijan, którzy pracowali jako niewolnicy w kamieniołomach. I papież z Rzymu, jak tam przybył, podtrzymywał ich na duchu i za to został skazany na śmierć przez utopienie w Morzu Czarnym. Tak skończył ziemskie życie około 97 lub 98 roku. Ale czas płynął i w roku 868 święty Cyryl i Metody, będąc na Krymie u Chazarów, odkryli relikwie świętego Klemensa i przywieźli do Rzymu. Zostały złożone w bazylice poświęconej jego imieniu. Ta bazylika już istniała, została zbudowana w IV wieku i stoi do dzisiaj. Są tam trzy poziomy. Tam jest najniższy poziom z IV wieku, potem drugi poziom chyba z XII wieku, a ten najniższy poziom to jest jeszcze świątynia pogańska. Na fundamentach tej świątyni pogańskiej budowali świątynie chrześcijańskie. A my żyjemy już w XXI wieku i świątynie są jako atrakcje dla turystów, jako muzea. I trzeba płacić, wchodząc do tych świątyń. Są bilety wstępu. Na przykład do tej bazyliki świętego Klemensa w Rzymie bilet kosztuje 28 euro. No drogo. W Montrealu do bazyliki bilet kosztuje dla zwiedzających zaledwie 7 dolarów kanadyjskich. A do kościoła świętego Józefa w Polsce, do świętego kościoła Józefa w Krzeszowie, to jest kościół, który stoi obok tej bazyliki, co zawsze o niej mówię, na Święcie Marii Panny, to do kościoła świętego Józefa trzeba zapłacić chyba 10 zł. No ja, będąc 2 miesiące temu, nie płaciłem. Powiedziałem, że przyszedłem się pomodlić, a te wszystkie malowidła Wilmana na ścianach to znam na pamięć i mogę oprowadzać wycieczki za darmo, jak to robiłem 35 lat temu. Ciekawy jestem, kiedy zrobią z naszego kościoła, z naszej świątyni, tu w Kitchener Muzeum, no oby tak się nie stało, no na razie chyba ponownie planują zamknąć kościół, świątynię w Ontario z powodu tej pandemii. A wracając do świętego Clemensa. Tutaj w Kanadzie, blisko Waterloo, jest miejscowość mała, St. Clemens, tam jest kościół także pod wezwaniem świętego Clemensa. No miałem tam szczęście być na mszy świętej. Ładny, piękny kościółek. Tam chyba nawet do dzisiaj są balaski. To też dziwne to jest, że jeszcze się tam utrzymały, nikt ich nie usunął. A w Polsce są kościoły pod wezwaniem świętego Clemensa. Na przykład jest kościół w Głogowie, także kościół w Wieliczce pod wezwaniem świętego Clemensa. Jest to piękny kościół obok rynku w Wieliczce. I jedna z naszych parafianek, tu w Kitchener, w naszej parafii, była tam ochrzczona. A jak widzimy, świat jest mały. W Niemczech, w Essen, jest polska parafia i także kościół pod wezwaniem świętego Klemensa papieża. Mówię o tym świętym, bo warto znać historię kościoła, bo to jest historia ludzi świętych. I na przykład 25 listopada będziemy wspominać świętą Katarzynę z IV wieku, męczennicę, także zginęła za wiarę. Pochodziła z Aleksandrii w Egipcie. 30 listopada będziemy wspominać świętego Andrzeja, apostoła. Był bratem, chyba młodszym bratem świętego Piotra, apostoła. No po nim został krzyż świętego Andrzeja na przejściach, czyli na przejazdach kolejowych. 3 grudnia będziemy wspominać świętego Franciszka Xawerego. Głosił dobrą nowinę o Jezusie w Indiach, w Japonii, a pochodził z Hiszpanii. No i 4 grudnia świętej Barbary. Ta Barbara zginęła za wiarę w Chrystusa. A komuniści w Polsce tej socjalistycznej 4 grudnia organizowali imprezy, barburki z wódką na stołach. No, tu już schodzę na tematy polityczne, chyba na tym skończę, ale jeszcze odpowiem na te dwa moje pytania.
Janek, czy ja mogę? Słuchaj, dzisiaj to jest internet. No ja to
właśnie, przyjrza... się wydarzyło
w 1420 roku,
w tym
tak?
roku w lipcu.
W lipcu, no to przebieg zjazdu w Łęczycy, znany tylko z Długosza, który pisał, że postanowiono na nim, aby król Polski nie przyjmował korony czeskiej z 3 powodów. Z powodu herezji, ciągle tlącego się buntu i dlatego, że prawym dziedzicem Czech jest król węgierski.
Tak, dobrze, ale co jeszcze się wydarzyło?
Ja tu mam dzień po dniu, także wiesz, wszystko...
To ja tutaj ci podpowiem. W lipcu 1420 roku w Polsce obchodzono 10. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. A drugie pytanie...
Ty robisz takie jak te wszystkie testy w Kanadzie.
No właśnie. I drugie pytanie. Od 1630 roku Szczecin należał do Szwecji.
Do Szwecji, oczywiście. To wiem, to też
prawie 100 lat. I właśnie ze Szczecina pierwsze wojska szwedzkie uderzyły na Polskę, jak się zaczął potop szwedzki.
Ja myślę, że wspomniałem też o Litwie, bo tam też dużo było, przecież tam chodził konflikt Litwinami i Jagiełą.
Szczecin?
Nie, chodzi o te lata.
Chodziło o lipiec. W lipcu obchodzono, były wielkie uroczystości. 10. rocznica bitwy pod Grunwaldem.
W porządku, słuchaj.
Chociaż bitwa wygrana, wojna przegrana, bo nic żeśmy... No ale tak jeszcze, jak już mówiłem o tej bitwie pod Grunwaldem, to według niektórych historyków tam tylko było chyba 700 rycerzy krzyżackich, a resztę to byli najemnicy. 700 było.
Czyli mieli kasę, tak.
Prawdziwych, a resztę to tam za pieniążki bili się. Także może na tyle. Dziękuję za uwagę. Mówi do Państwa Jan Mazur i zostańcie z Bogiem.
Komentarzem muzycznym do Janka tego refleksji niech będzie. Znalazłem na Facebooku, drodzy Państwo, młodą nauczycielkę, prześliczną, która na Dzień Niepodległości zaśpiewała ze swoim synem piosenkę. Barbara się nazywa, Barbara Suckiel, nie wiem, czy tak trzeba, czy tak się nazywa ta nauczycielka, Polka oczywiście, muszę Janka rozłączyć, bo nam będzie przeszkadzał telefon. Drodzy Państwo, proszę posłuchać, coś pięknego. Tutaj tam po angielsku mam Mother, Polka and Son, The Big Holiday, to wiadomo o co chodzi. Posłuchajmy. Jeżeli Państwo używają Facebooka, proszę wpisać search for Facebook. Barbara Sutkiel. Proszę obejrzeć i syna, i mamę. Przepiękne słowa napisał o Lyrics and Music Dorota, dr Monika Brewczak. To taką informację z tego, co znalazłem. A teraz tą piosenką wprowadzam Państwa na spotkanie z Dorotą. Zapraszamy Państwa.
Witam Państwa serdecznie. Szczęść Boże. Przygotowałam dzisiaj dla Państwa właściwie to własną refleksję i parę może cytatów i rzeczy, które chciałabym Państwu przedstawić, a przede wszystkim ta pieśń właśnie mówi, wiara to nasza broń i musimy walczyć o naszą wiarę, a zwłaszcza pokusiłam się na własną refleksję, chociaż tyle jest tego w internecie. Najbardziej zburzyło mnie, że tak bardzo wielki atak, który jest przeprowadzony w tej chwili na Ojca Świętego Jana Pawła II, jak ostatnia wypowiedź księdza Glassa, który mówi, jak bardzo ludzie, ta walka o Ojca Świętego, jak podkopuje wiarę wielu ludzi. Dlatego zdecydowałam się, żebyśmy nawzajem siebie wspierali i walczyli o tą wiarę. Parę faktów i parę może takich myśli i rzeczy, które pomogą nam walczyć o tą wiarę. Ponieważ Ojciec Święty, Jan Paweł II jest święty i to jest bez znaczenia, bez dwóch zdań. Prosta definicja świętości, najprostsza definicja świętości, to musimy się tego trzymać, to jest wypełnienie woli Boga. Wypełnienie woli Boga, a nie tych, którzy mówią ze tamtej strony, czyli marksistów, czy liberałów, czy innych ludzi, co powinien Jan Paweł II zrobić, czego nie zrobił, co powinniśmy my zrobić, a nie zrobiliśmy, to nie jest ważne. Ważne każdego z nas. Świętość to jest droga dla każdego z nas, to jest zadanie od Boga, które mamy wykonać, czyli mamy wykonać wolę Boga. I to jest cała definicja świętości. Ojciec Święty Jan Paweł II jest święty bez dwóch zdań. To potwierdziły również przecież cuda za pośrednictwem Jana Pawła II, kiedy był beatyfikowany, kiedy był później kanonizowany. I nie tylko te cuda, które były przedstawiane do beatyfikacji, kanonizacji, ale również wiele cudów uzdrowienia i interwencji za jego pośrednictwem. Czyli istnieją święci, jest Jan Paweł II świętym, ale ten atak, który jest przeprowadzony, tak bardzo straszny, tą naszą wiarę, słabą wiarę, gdzieś tam podkopuje. Ciągle nie mamy argumentów i ciągle pytamy, jak to. Musimy sobie przypomnieć i na ten czas chyba dla nas ważne jest, kiedyś czytałam zapiski więzienne Tomasza Mura, to był kanclerz z XVI wieku, który był przy Henryku VIII, który został ścięty, który był i walczył, przeciwstawił się Henrykowi VIII. I kiedy był w więzieniu, jednym takim najcięższym jego właśnie zmaganiem w tym więzieniu było, kiedy w pewnym momencie, bo chcieli go różnie złamać, tak? Ale sam później stwierdził w tych zapiskach więziennych i pisze, że najcięższym było, kiedy przychodzą do niego i mówią, że jego przyjaciel, taki wierny bardzo, że on też zdradził. I ta walka, żeby nie uwierzyć temu kłamstwu, była jedną z najcięższych jego walk, których to on mówi. I mi się wydaje, że my również dzisiaj walczymy o tą wiarę, a zwłaszcza Polacy. Nie możemy sobie wydrzeć, Polacy, katolicy, wydrzeć naszych świętych, żeby nam zbrukano i odebrano. A zwłaszcza ta walka jest bardzo ciężka, ponieważ tu chodzi o naukę Jana Pawła II, który nam zostawił bardzo jasną i bardzo czystą, tak jak kardynał Sarach powiedział. Przytoczę słowa Matki Bożej, która mówi do księdza Gobiego 15 września 1989 roku w Fatimie. Matka Boża do miłowanych kapłanów, to są objawienia do księdza Gobiego, mówi 15 września 1989 roku. Boleję bardzo na widok mojego papieża. Chwieje się on pod ciężarem bardzo ciężkiego krzyża, a otacza go wielka obojętność ze strony biskupów, kapłanów i wiernych. Czy my patrzyliśmy na Jana Pawła II w ten sposób? Czy widzieliśmy, jak bardzo cierpiał, że się chwiał i pod ciężarem swojego krzyża. Ja myślę, że ta wiedza o Janie Pawle II, który jako papież i co zastał i co mógł zrobić, a czego już nie mógł zrobić, ta wiedza przed nami jeszcze zakryta. W tej chwili tylko nam po prostu wyciągają wszystkich, którzy byli wokół Ojca Świętego, ale tak naprawdę, posłuchajmy Matki Najświętszej, była wielka obojętność biskupów, kapłanów i wiernych. Wiele z nas robiło sobie zdjęcia i wszyscy sobie robili zdjęcia z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, ale czy tak naprawdę byliśmy z nim, czy byśmy pomagali? Był samotny, wychodził do nas, te wszystkie podróże, to co mógł zrobić Jan Paweł II, pisał encykliki, 2 tomy encyklik, kto je zna, kto dzisiaj je przytacza, tam cała nauka jest, za jego pontyfikatu mamy katechizm Kościoła katolickiego, dobrze opracowany. Czyli mamy zdrową naukę. W tej chwili atak na Ojca Świętego to jest na jego naukę, żeby nam odebrać to, na czym możemy się oprzeć, na tym fundamencie zdrowym, bo to nie pasuje tym wszystkim modernistom w Kościele, tym wszystkim wrogom, którzy dostali się do Kościoła. Matka Boża do księdza Gobiego w tych objawieniach, ona nas tam przygotowuje. Warto do tej książki sięgnąć. Ksiądz Gobi, do umiłowanych moich kapłanów, Matka Najświętsza, która mówi orędzia i mówi i przygotowuje nas na ten czas wielkiego oczyszczenia, wielkiej walki, wielkiego ucisku, który dotknie Kościół. I to wszystko ma się stać, żebyśmy byli przespokojni. Matka Boża od 30 lat objawia się w Międziugorie, w wielu miejscach. Ona prosi o ofiarowanie się jej niepokalanemu sercu, ponieważ objawienia Fatimy mają się wypełnić. Na koniec jej niepokalane serce zwycięży i możemy być tego najzupełniej pewni. Dlatego przy Matce Bożej, jeżeli się oddajemy Matce Najświętszej, to jesteśmy zwycięzcami. Świętość polega na wypełnieniu woli Boga. Nie, świętość nie jest naszą zasługą. Jest to dar łaski Bożej. Współpraca z Jego łaską, czyli oddawanie wszystko, naszych uczynków, naszej pracy, naszych cierpień, łączenie tych cierpień z cierpieniami Pana Jezusa. Cokolwiek czynimy bez ofiarowania Go Panu Jezusowi, jest to jałowe. Wszystko, co uczynimy, musimy robić z Jezusem, przez Jezusa i w Chrystusie. To uczy nas Kościół katolicki i tego trzymajmy się i bądźmy pewni, że tą drogą, chociaż będziemy niedoskonali, osiągniemy świętość, bo sam Bóg nas poprowadzi. W wielu objawieniach, w wielu książkach mistyków, Ojciec Święty Jan Paweł II dał nam mistykom i czytajcie mistyków. Pan Jezus mówi, że najważniejsze, żebyśmy kochali Boga, żebyśmy oddawali Mu wszystko, a On nas doprowadzi, On da nam te dobre czyny i dobre uczynki, ale zawsze Bóg będzie nas chronił przed pychą. Gdybyśmy się uważali już za doskonałych, tak jak Lucyfer, ten piękny anioł światłości, uważalibyśmy, że możemy zająć miejsce samego Pana Boga. Dlatego Bóg, kiedy pozwala na nasze upadki, nie jesteśmy doskonali i widzimy to, ale możemy zawsze korzystać z Jego miłosierdzia w sakramencie pojednania, który nam zostawił. On jest tam obecny, obmywa nas swoją przynajdroższą krwią. Zawsze jesteśmy wolni od pychy, że my własnymi siłami jesteśmy tak doskonali. Objawienia Katarzyny Emerich pokazują, a to są objawienia z przełomu, Katarzyna Emerich żyła w przełomie XVIII-XIX wiek. Te objawienia są po części znane z filmu Pasja, które były nagrane, ale warto sięgnąć do tych objawień. Polacy jeszcze w czasie XIX wieku, oni znali te objawienia. Przecież Traugut, w jego życiorysie się mamy, że objawienia Katarzyny Emerich zawsze leżały koło jego stolika nocnego. On zawsze je czytał. W tych objawieniach mamy napisane i opisane mękę Pana Jezusa na przykład w Ogrójcu. Oskarżyciel jest jeden, jest szatan. On zawsze będzie nas oskarżał. Jeżeli dzisiaj on posuwa się poprzez swoich ludzi, którzy mu służą, do takich oskarżeń i oskarża Jana Pawła II, cóż będzie z nami? Największa walka człowieka z tymi oskarżeniami, proszę Państwa, i to Kościół nam mówi, to jest przemilczanie, jest w czasie naszej śmierci, podczas kiedy umieramy, wtedy też nam wyrzuca, jak ważne jest, żebyśmy się trzymali i wierzyli w miłosierdzie Boże. Dlatego Pan Jezus mówi, zawsze wierzcie w moje miłosierdzie. miłosierdzie, uciekajcie się do mojego miłosierdzia, bo szatan jest okropny. I w tych objawieniach tutaj Katarzyna Emerich, ona to widzi, ona słyszy tą ogromną mękę Pana Jezusa w ogrójcu. I tu dla Państwa wyciągnęłam chociaż fragment opisu tej męki, jak szatan atakuje Pana Jezusa, żebyśmy zobaczyli. Czyli te słowa i te ataki są dokładnie takie same dzisiaj. On zawsze będzie atakował, że jeszcze nie tak zrobiliśmy, że jeszcze jesteśmy niedoskonali. Posłuchajmy. Od strony nieba, w której znajduje się słońce, gdy wskazuje na słoneczniku czas między 10 a 11 godziną rano, spłynął ku Jezusowi wąski pas światła, a po nim spuścił ku niemu szereg aniołów, pokrzepiając i umacniając Jezusa, upadającego pod brzemieniem smutku i trwogi. Reszta groty wypełniona była ohydnymi, a strasznymi obrazami grzechu. A złe duchy napadały ze wszech stron z szyderstwem i złością. Jezus przyjmował wszystko na siebie, choć brzemię to było olbrzymie. Serce Jego jedyne ze wszystkich serc przepełnione było doskonałą miłością Boga i ludzi. Więc ta bezdeń ohydy, ta obrzydliwość, ciężar wszystkich grzechów przejmowały to serce przerażeniem i smutkiem bez miary. A było to, co widzieć. Roku nie wystarczyłoby, gdybym chciała wszystko opowiedzieć. Gdy już cały ten bezmiar winy, grzechów ludzkich i licznie jak morze ohydnych mar przesunął się przed duszą Jezusa, a On za to wszystko zgodził się być ofiarą przebłagalną i sam błagał o zesłanie na Niego wszelkich mąk i kar, zaczął szatan trapić Go różnymi pokusami, jak niegdyś na puszczy. Co gorsza, podniósł nawet szereg zarzutów przeciw samemu najczystszemu Zbawicielowi. Jak to? Mówił do Niego. Ty chcesz wszystko brać na siebie, a sam nie jesteś czysty. Patrz, tu i tu i tu. I przy tym rozwijał różne wymyślone na Jezusa cyrografy, z piekielną bezczelnością podsuwał mu przed oczy. Przypisywał mu wszystkie błędy jego uczniów, wszystkie zgorszenia, jakie innym dali. Obwiniał go o wywołanie zamieszania, nieporządku przez wprowadzenie na świat jakiejś nowości, odstępowanie od starych tradycji, uświęconych zwyczajów. Jak najwytrawniejszy, najpodstępniejszy faryzeusz umiał szatan wynajdować coraz nowe zarzuty, coraz cięższe, rzekome przewinienia Jezusa. Ty, mówił do Pana, byłeś przyczyną wymordowania dzieci przez Heroda. Ty narażałeś rodziców swoich w Egipcie na nędzę i cierpienia. Nie chciałeś ratować Jana Chrzciciela od śmierci. Rozłączyłeś wiele rodzin, okraniałeś wyrzutków społeczeństwa, nie uzdrowiłeś niektórych chorych, skrzywdziłeś Gergezeńczyków, bo dopuściłeś opętanych wywrócić beczkę z napojem i spowodowałeś utopienie się trzody wieprzu w jeziorze. Stałeś się współwinnym Marii Magdaleny, bo nie przeszkodziłeś powtórnemu jej upadkowi. Zaniechałeś starania się o swoją rodzinę, marnowałeś cudze mienie. Słowem, co tylko kusiciel może zarzucić przy skonaniu zwykłemu człowiekowi, który bez wyższego spowodowania podejmuje się dokonania takich czynów publicznych, to szatan nasuwał teraz chwiejnej trwogą duszę Jezusa, by zachwiać Jego wolę. Zakryte to bowiem było przed nim, że Jezus jest Synem Boga, więc kusił Go tylko jak zwykłego człowieka, ale nie pojęcie sprawiedliwego. Jeżeli szatan potrafił kusić Pana Jezusa w ten sposób, czyli oskarżenia są zawsze takie same, zawsze oskarżenia. Bóg nigdy nie oskarża. Bóg, który zawsze się pochyla nad człowiekiem i jest miłosierny. Dlatego wierzmy i pamiętajmy, Ojciec Święty jest święty. Mamy walczyć o naszego Jana Pawła II. Mamy mieć niezachwianą wiarę, że Bóg go wywyższył, postawił go nam, a jego nauka jest czysta, bo jeszcze raz, jeżeli mamy wątpliwości, to pamiętajcie Państwo definicję świętości, która jest bardzo prosta. Świętość jest to wypełnienie woli Boga, nie ludzi, nie mojej, gdyby nawet moja mama chciała, żebym robiła to czy tamto, ja nie mam wypełniać jej woli, mam wypełniać wolę Boga. Dziękuję Państwu za uwagę.
Wiersze to coraz częściej proste listy do Pana Boga. Już nie biegam jak dawniej za światem posplątanych, zdradliwych drogach. szukam za siódmą górą mojej wiedzy o szczęściu człowieka. Przez każdego z nas przecież przepływa najdziwniejszy tajemnic rzeka. Tyle cierni kaleczy nam nogi, tyle pytań języki nam wiąże. Mam nadzieję, że zanim upadnę, do twych kolan dobiegnąć zdążę. Że zapiszę najczulej jak umiem moją miłość do ziemi i ludzi, i że serce się moje nie darmo razem z wami o prawdę tak trudzi. Coraz częściej podnosi mnie z kolan zaufanie do Bożej harmonii. Kiedy strofa na przekór rozpaczy złotą struną ufności mi dzwoni. I wieczory jak sopran wysokie, zaplątane w radościach i trwogach. Kiedy piszę z zakątka bez kitów moje listy.
Drodzy Państwo, ten list napisał polski współczesny Norwid. Gościł w naszym studio pan Węgrzyn, a oni razem kiedyś współpracowali. Maciej Wróblewski skomponował muzykę. A teraz mam niespodziankę dla jednego z moich słuchaczy, który przesłał mi dzisiaj rano, drodzy Państwo, materiał z YouTube z Realu 24. Gościem Realu był pan Leszek Szostak. Odsłuchałem całą audycję po raz wtóry, tym bardziej, że pana Leszka już prezentowałem w naszej audycji, może miesiąc temu, z poprzedniego jego spotkania w Realu 24. Po prostu tak interesująco mówił i tak zainspirował mnie, żeby go odnaleźć, bo chciałem zaprezentować dzisiaj kolejny jego bardzo nowy reportaż albo refleksję, które ma nie tylko o tym, co się dzieje w Ameryce, ale ma właśnie o tym, co dzieje się w Kanadzie. Tam dużo takich wiadomości, o których nie wiemy albo nie chcemy wiedzieć, a jeżeli już wiemy, a my się interesujemy, czy Państwu przekazujemy, to jesteśmy uważani za tak zwanych fiołów z teoriami spiskowymi. Drodzy Państwo, niezależny dziennikarz, pan Leszek Szostak, mieszkający w Vancouver, jest dzisiaj z Państwem na antenie. Pan Tadeusz Jasiński, który przesłał mi to, powinien się cieszyć, bo jest też słuchaczem radia o późnej porze. Witamy, panie Leszku.
Witam serdecznie. Wielka niespodzianka również dla mnie.
Ja przeczytam, panie Leszku, co napisałem do pana. Radio o późnej porze. Słuchałem polskich komentarzy w Realu od 30 lat. To radio redaguje społecznie, nie dla biznesu. Hobby i możliwość podtrzymywania mowy polskiej w domu i patriotyzmu i tożsamości narodowej wśród miejscowej Polonii. Gratuluję przejrzystości w tematach, a zwłaszcza tych dwóch ostatnich. Program mam tylko 1,5 godziny, ale i tak wykorzystałem fragmenty, rozreklamując pana, żeby wysłuchać w całości. Dzisiaj to robię ponownie, około 19:30, akurat już jest po ontaryjskiego czasu, bez pańskiej zgody, ale dzisiaj proszę o potwierdzenie, bo temat jest ponownie fascynujący, a świadomość rodaków lewa. Jesteśmy w internecie, można nas słuchać. I pan Leszek słucha nas z Vancouver, co mi też sprawia ogromną przyjemność. Panie Leszku, jeszcze raz serdecznie witam. I czy pan dziennikarstwem zajmuje się od dawna?
Nie, panie Renuszu, to jest wszystko, że tak powiem, tylko i wyłącznie produkt tego, co się dzieje w tej chwili. Ja jestem architektem z wykształcenia, ale od paru lat już nie param się profesją, jestem w zasadzie tylko podróżnikiem i patriotą oczywiście. W Kanadzie mieszkam 33 lata, mieszkałem również w Ontario, w Guelph i w London, Ontario, tam zaczynałem swoją karierę zawodową. Potem nasze losy rzuciły nas z powrotem do Polski na rok z żoną i wróciliśmy do Kanady. Tym razem życzyliśmy szczęścia w Brytyjskiej Kolumbii, w Vancouver. Jesteśmy od 1994 roku. Także jestem człowiekiem politycznym, bardzo zawsze interesowałem się polityką, ale może też z racji mojej takiej ogólnej ciekawości życia, świata, podróże, jak wiemy, kształcą. Uczuliłem się na pewne problemy, zagadnienia i oczywiście to, co się dzieje z nami obecnie, zmusiło mnie poniekąd do pewnej reakcji, ponieważ już w marcu, kiedy to się zaczęło, czułem, że to wszystko jest bardzo podejrzane. Mam takie wejścia na Facebooku, w których nazwałem to plandemią. Także, że tak powiem, cieszę się, że byłem w stanie to nazwać po imieniu bardzo wcześnie, natomiast nie jest to coś, z czego jestem dumny ani szczęśliwy. Czasem chcielibyśmy nie mieć racji. Także polityka to jest moja pasja, natomiast nie jestem dziennikarzem zawodowym. Dziennikarstwo to jest coś, co ja nazywam w tej chwili, w dzisiejszych czasach, mediów społecznościowych. To jest szerzenie swoich opinii, dopóki jeszcze mamy jakąś wolność słowa. Jak wiemy, ta wolność słowa jest bardzo poważnie ograniczona w obecnym czasie. Ja również byłem wielokrotnie zamykany na Facebooku, na YouTubie, także mam już, że tak powiem, zaliczone parę takich wyroków, które, jak wiemy, tylko dobrze świadczy, ponieważ każda informacja, która jest niebezpieczna dla mediów głównego ścieku, jak my to mówimy pieszczotliwie, jest tylko komplementem. Tak? Kiedyś w czasie działań wojennych ktoś dostawał medal za odwagę. Ja uważam, że każda taka sytuacja, kiedy ktoś nam coś zabrania i blokuje, to jest tylko i wyłącznie dobra rzecz. To znaczy, że uderzyliśmy w dziesiątkę, w sedno sprawy. Także dziennikarstwo to jest troszeczkę takie potoczne określenie tego, czym zajmuję się w tej chwili praktycznie 24 na dobę. Zacząłem oczywiście od protestów, spontanicznych protestów tu w Vancouver. Na początku połączyłem się z pewną grupą tutaj, która zaczęła od City Hall protestowania. Ja byłem już na drugim takim proteście większym, było nas tam około 200-300 osób. To nie są duże kwoty, cyfry, niemniej dla nas to było dużo. I to się tak rozwijało gdzieś mniej więcej do maja. W maju poleciałem do Polski i w Polsce partycypowałem we wszystkich protestach, łącznie z tym wielkim w Berlinie 29 sierpnia. A miałem przyjemność i okazję poznać troszkę polityków, głównie z wokół Konfederacji. Poznałem Grzegorza Brauna na proteście w Berlinie, potem żeśmy się troszkę zaprzyjaźnili. Także poznałem sporo ludzi z tej opozycji konserwatywnej i miałem również przyjemność wystąpienia w programie Piotra Szlachtowicza w Realu 24, będąc akurat w Warszawie, i to fajnie nam wyszło. Okazuje się, że rzeczywiście mam coś do powiedzenia. Mieliśmy bardzo dobrą oglądalność. W sumie 120 tysięcy ludzi obejrzało ten pierwszy program, który był w sumie poświęcony sytuacji politycznej w Kanadzie, ale również mówiliśmy o Berlinie, o nadchodzącym proteście. I oczywiście będąc już w Berlinie, będąc jedynym człowiekiem znanego mi otoczenia, byłem takim żywym korespondentem na miejscu dla ludzi tutaj w Kanadzie. W międzyczasie nawiązałem kontakt z taką panią, która się nazywa Laura Lynn Tyler Thompson, tutaj w Vancouver. Ona jest w zasadzie taką personalną osobowością radiową, telewizyjną, ma swój własny
YouTube channel, na którym ma swoje programy. To jest, ja bym ją tak zaklasyfikował jako evangelical Christian, osobny temat. Niemniej ona próbowała dwa razy dostać się do lokalnej polityki. Na początku z ramienia People's Party of Canada została, niestety nie miała szczęścia i ostatnio próbowała wejść jako Christian Conservative Party of British Columbia, która jest jedyną partią, która jest gdzieś tam federalnie zarejestrowana, ale jedynie w BC mają swój ekwiwalent prowincjonalny. Także ona często zaprasza mnie do swoich programów. Zawsze są to dla niej ciekawe opowieści człowieka, który urodził się w
Polsce. Właśnie, w komunie.
W komunie, tak. Ja mam, powiem słuchaczom, mam 58 lat, więc mogą sobie matematycznie obliczyć. W czasie stanu wojennego miałem 19 lat. Bardzo aktywnie partycypowałem, byłem w opozycji, byłem w podziemiu.
Jest pan po Politechnice Wrocławskiej, tak? Tamte strony, żeby rodaków z tamtej strony. Słuchaczy mamy z
tamtej. Tak, urodziłem się we Wrocławiu, tak, oczywiście. Nie miałem żadnych tradycji aktywistycznych, że tak powiem, politycznych. Spokojna rodzina. Ja natomiast zawsze miałem w sobie ten taki gen protestu. Nie taki jak Antifa i ten cały diabelski lewicowy ruch, który ma miejsce, tylko właśnie taki zdroworozsądkowy, patriotyczny. Zawsze stałem, szczęście dla mnie, po właściwej stronie prawdy i historii. I że tam powiem, te tradycje solidarnościowe, jako młody student, wtedy mało nie wyrzucony ze szkoły, kolportaż i takie sprawy, że tak powiem, zaszczepiły we mnie tą taką naturalną zdolność do odczytywania fałszu. I to, jak pan wie, w tej chwili...
Fałsz jest prawdą, także trudno się dziwić.
Tak, to jest rzecz, wydaje się całkiem naturalna, że wszyscy powinniśmy mieć, szczególnie my Polacy, którzy pochodzimy z tamtej strony oceanu, powinniśmy mieć ten instynkt samozachowawczy i wiedzieć, co jest dobre, co jest złe i prawdziwe i nie. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że gdzieś ten duch został zatracony. Nie tylko w Polsce, oczywiście nowe pokolenie millennials, które nie ma historii, nie ma ekspozycji, a praktycznie ma generalnie wiele rzeczy w nosie. Ja bym to nazwał troszkę taką generacją straconą, natomiast my mamy tą odpowiedzialność, ponieważ mamy, że tak powiem, pełną świadomość tego, co się dzieje wokół nas, natomiast jesteśmy bardzo mocno ugruntowani w tej historii, która nas kształtowała. I ta historia, która nas kształtowała, jest strasznie dla mnie cenna, gdyż gdybym miał wybór jeszcze raz się urodzić, nigdy nie chciałbym mieć innego życia niż to, które miałem. Właśnie z tego powodu.
Panie Leszku, jest pan bardzo dobrze zorientowany w wyborach w Stanach Zjednoczonych. Ostatni ten temat. Tutaj wybrałem takie dwa fragmenty, żeby na zakończenie naszej rozmowy zaprezentować słuchaczom, żeby zachęcić pan słuchaczy do oglądania tego ostatniego spotkania w Realu 24. Ale też nas wierzących w to, że tam nastąpił wielki przegręt i komuniści chińscy dogadali się z komunistami amerykańskimi, to też jak się tak gdzieś znajdzie człowiek w towarzystwie, to już patrzą na nas dużymi oczami, no fiją, no. Może i fiją, ale może pan potwierdzić ze swoich spostrzeżeń coś, że jest to prawda?
To znaczy, co do konkretnego wskazania konkretnej organizacji, czy coś, co czytałem na temat konkretnej dokumentacji, która udowodni, że komunistyczna partia Chin współpracuje z takimi osobami jak AOC i z Bernie Sanders, tego dowodu nie mam. Natomiast nie ma wątpliwości, że to, o co oskarżano Donalda Trumpa w 2016 roku, czyli Russia Collusion i to, że Rosjanie pomogli w wyborze Trumpa, w tej chwili ewidentnie ma miejsce w przypadku Joe Biden. Chiny są bardzo mocno zaangażowane w wybory Bidena, wiadomo, z powodu taryf i Trumpa, bardzo ostrej polityki, jeśli chodzi o zablokowanie Chin i infiltracji rynku amerykańskiego. Jest ewidentnie dowodem to, że komuniści, czy te leftyści, nie wiem jak to można powiedzieć, bo komunizm praktycznie nie ma szansy bytu w dzisiejszych czasach, to nie jest ta epoka, to jest innego rodzaju opresja, opresja, która ma bardziej charakter no bo to jest globalistyczne, więc znowu komunizm to jest coś, co było eksperymentalnym polityczno-socjologicznym, to była utopia. W tej chwili mówimy tutaj o praktycznie zagładzie ludzkości, czyli zarżnięciu wszystkich wartości moralnych, religijnych, patriotyzmu. No i oczywiście to się wiąże z kompletnym przekrętem ekonomicznym, czyli zarżnięcie kapitalizmu w tej dobrej, w dobrym tego słowa znaczeniu, ponieważ jakaś tam forma kapitalizmu była źródłem postępu. Także ten opresja totalitarna, która ma swój precedens w Chinach, oczywiście tutaj pierwsza przychodzi do głowy i oczywiście nie ma żadnych wątpliwości, zważywszy na to, że Joe Biden w swojej kampanii przedwyborczej wyszły pewne fakty na temat jego syna Huntera Bidena, przyjmowania gigantycznych pieniędzy od spółek chińskich, które z kolei były powiązane z resztą świata, między innymi właśnie z Rosją, z firmami olejowymi i tak dalej. Także Biden jest tym łącznikiem między Bidenem a Chinami. Chodzi tu o dziesiątki milionów dolarów łapówek, które miały, takie influencers, które miały za zadanie, żeby Biden był osobą skorumpowaną i w momencie, kiedy trzeba będzie nacisnąć odpowiedni guzik, mówiąc po polsku, mają na niego takiego przysłowiowego haka. Haka, na którego szukano na Trumpa, nigdy nie znaleziono, z Ukrainą, z Rosją. Tak w tym momencie Biden zdecydowanie, jeśli by, nie daj Boże, doszło do tego, że Trump przegrał te wybory, to zdecydowanie Biden będzie siedział w kieszeni Chin, ponieważ mają na niego dokumenty, które podkreślają jego korupcję. W związku z czym no to byłyby strasznie ciemne 4 lata w historii Ameryki. Zważywszy również na to, że jego prezydentura doprowadziłaby do bezprecedensowych zmian w ustawodawstwie amerykańskim, zniesienia Electoral College, systemu wyborczego, zmiany na popular vote, oczywiście otworzenie granicy południowej, infiltracja i, że tak powiem, to byłby koniec Ameryki, jaką my znamy. A to by miało niestety horrendalny wpływ na Kanadę, ponieważ Justin Trudeau jest niewątpliwie takim słupem globalistów, który praktycznie robi taki sabotaż, piątą kolumnę, osłabiając rolę Trumpa, ponieważ Kanada jest, jak w tym programie próbowałem wytłumaczyć, niestety format bardzo krótki, jest na czele tego globalistycznego ruchu, który jest związany z tą Światową Organizacją Zdrowia, skoncentrowano wokół tego charakteru, który się nazywa Klaus Schwab, który chce nam doprowadzić tutaj do takiego precedensu, kiedy nagle jesteśmy w tym nie orwellowskim już, bo Orwell to była fairy tale w porównaniu z tym, co nas teraz czeka. Łącznie z cyber attacks na nasz power grid, z zamknięciem banków, czypowaniem, zmuszaniem do szczepionek i tak dalej. Także to oczywiście dla ludzi, którzy nie siedzą w temacie, to są teorie, to są na nas, no, mówią foliarze, czy płaskoziemcy i inne rzeczy. Wszystko, co zostało przepowiedziane w 2010 roku w Rockefeller Papers, to, co było powtórzone w październiku w Davos na pewien event 201, wszystkie te rzeczy dzisiaj już są prawdą. Także jeśli ludzie mają jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, że jesteśmy w strefie albo w sferze wyobraźni, chorej wyobraźni, no to sugeruję, żeby się rozejrzeć, co się dzieje w Manitobie, gdzie są produkty blokowane do sprzedaży jako non-essential, natomiast sprzedawany jest alkohol i papierosy. A w takim stanie jak Oregon na przykład essential products są blokowane, ale na przykład zalegalizowano heroinę i kokainę. Także to jest tylko taki wierzchołek góry lodowej. Chiny oczywiście są bardzo ważnym elementem w planie globalistów, ponieważ jest to ta manufaktura świata, tam te wszystkie produkty są wytwarzane za bezcen, natomiast chodzi głównie o to, żeby zabić mały biznes, zabić zdolność produkcyjną krajów rozwiniętych, no bo wiadomo, nie mówimy ani Azji, ani Afryce, mówię o tej Azji biednej czy Afryce, tam przecież nie ma żadnych środków produkcji. Natomiast chodzi o to, żeby zabić świat zachodni, który jeszcze ma jakąś kulturę, jeszcze ma jakąś tradycję, przede wszystkim ma średnią klasę. I zabicie klasy średniej jest tym najbardziej istotnym elementem tego następnego planu. W tym momencie uzależnienie od państwa, od zapomogi, no i oczywiście cała produkcja, czyli import tanich środków z Chin. Także Chiny zdecydowanie są na czele tej hierarchii. Może niekoniecznie są częścią tej kultury globalistycznej, ponieważ wiadomo, że ta jest zarezerwowana dla tych top players, którzy są skoncentrowani wokół banków centralnych, czyli Bank International Settlement w Bazylei, czyli bankierzy, że tak powiem. Natomiast są zdecydowanie narzędziem w tej grze i oczywiście bardzo dużo na tym Chiny również ugrywają, no bo już bez wątpienia Chiny stanią się największą, jeżeli już nie są największą potęgą ekonomiczną świata.
Jeszcze jedno. Panie Leszku, dostałem od pana doktora Caruka dzisiaj e-mail. Kochani, wrzucam film dokumentalny Światowy Sojusz Wolności w Sztokholmie w wersji polskiej. Tak. Czy pan zna ten materiał? World właśnie Freedom Alliance. Tak. Ta. Zapewnia ogólnoświatową platformę łączącą różne stowarzyszenia i organizacje oferujące dostęp do wymiany sprawiedliwości. No to coś ciekawego, że trochę świat się budzi, ale czy nie za późno?
Znaczy budzi się, jak byłem w Europie, w Polsce, w Niemczech, zetknąłem się z tym ruchem niemieckim, tam są te dwie organizacje, Querdenken i ta druga Widerstand, to są takie dwie organizacje apolityczne, wolnościowe. Berlin oczywiście epicentrum wszystkich protestów tych wolnościowych, tradycja gwarantowana w konstytucji, no ale przede wszystkim precedens nazizmu, faszyzmu, hitleryzmu, oni nigdy nie dadzą się już tak zapędzić w kozi róg. W związku z czym tam spotkałem się z tą teorią właśnie World Doctors Alliance, która się zaczęła wtedy, dzisiaj już jest umocniona. Jest ta Great Barrington Declaration, która powstała w Stanach, poparta przez Oxford czy Cambridge, czyli zgrupowanie medycznych profesjonałów, którzy wypowiadają się przeciwko tej pandemii. Takie osoby jak dr Dolores Cahill z Irlandii, immunolodzy, wirolodzy, lekarze, tych ludzi jest około 30 tysięcy i to wszystko również jest wsparte tak zwanym class action suit, czyli tym pozwem sądowym, grupowym, reprezentowanym przez osobę prawnika, który się nazywa dr Rainer Fulmich, który ze sukcesem skarżył dwie gigantyczne instytucje niemieckie. Jedna to był Volkswagen Audi o ten emission scandal, jeśli chodzi o diesel engines, i drugi to był oskarżył i wygrał z Deutsche Bank, która jest jedną z najbardziej skorumpowanych organizacji bankowych na świecie, która jest oczywiście w centrum tego kabalu. Także te dwie siły, czyli World Doctors Alliance połączone z Great Barrington Declaration. Jest jeszcze taka organizacja w Stanach Zjednoczonych, skupia właśnie lekarzy, niezależnych lekarzy. I ten właśnie Stockholm video, który właśnie ma w sobie tego doktora, który się nazywa Schöningen, dr Heinko Schöningen, którego widzicie Państwo na tym klipie. On jest szefem tego ugrupowania. On właśnie zaczął ten ruch lekarzy i profesjonałów. Oni faktycznie chcą stworzyć tą alternatywę. W Niemczech oni skarżą również parlament, polityków niemieckich, żądają dymisji rządu i chcą stworzyć tak zwaną direct democracy, czyli bezpośrednią demokrację, która jest w Szwajcarii. I podobnie takie rzeczy, mam nadzieję, pojawią się w Polsce. Jest oczywiście pewien zamiar, żeby stworzyć tak zwany strajk generalny, nie skoncentrowany wokół tych kobiet, które są za aborcją na żądanie, tylko strajk generalny, który będzie wspierał wszystkich Polaków, jeśli chodzi o tą pandemię. Także ten Sztokholm jest wielką nadzieją. Ostatnio były dwa fenomenalne wydarzenia. Jedno w Danii. Zablokowano blokadę północnej części Danii z powodu tej mutacji COVID-a i drugi obowiązkowych szczepień. Także Dania wyszła na czoło tych protestów, aczkolwiek była zupełnie uśpiona. Mieliśmy precedens w Portugalii, w którym ogłoszono, że testy PCR są nielegalne, ponieważ używano jest za dużo cyklów, w związku z tym cykli, że 97% wyników jest fałszywe, pozytywne.
Nie reagują na RNA przecież, to jest podstawowa
tak sprawa. Tak jest. Także to są bardzo dobre rzeczy, ale na przykład dowiedziałem się dzisiaj, że w Polsce w trzech województwach wprowadzono jakąś akcję globalną masowych testów, że chcą
przetestować. Tak jak na Słowacji.
Województwa. Tak było w Słowacji, dzisiaj chcą to zrobić w Polsce z trzech województwa.
Jak to zrobić? Panie Leszku, ślicznie dziękujemy, bo czas nasz antenowy się już kończy. Ja
tak,
tylko fragment jeszcze zaprezentuję, co pan miał w Realu 24.
Ciemność po mojej stronie.
I proszę o możliwość jeszcze rozmowy z nami nie jeden raz. Będę telefonował do pana. Wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie.
Dziękuję, zaszczyt. Dziękuję serdecznie, panie Renesie.
Dziękuję, wszystkiego dobrego. Drodzy państwo, fragment tylko i będziemy się już żegnać. To, co pan Leszek mówił w Realu 24. Polecam państwu wysłuchanie tego w całości.
Podejrzewam, że on wie, jak bardzo został oszukany. On nie miał praktycznie jednego dnia prezydentury, w którym mógł mieć naprawdę satysfakcję, że dali mu święty spokój. Nie dali mu spokoju, nie miał ani...
To mowa o Trumpie oczywiście.
...swojego okresu miodowego po wybraniu. Zaraz zaczęły się impeachment, zaczęły się Russia collusion, Ukraine i tak dalej. Więc oczywiście ukradziono mu, próbują przynajmniej ukraść mu drugie wybory, w których wygrał prawdopodobnie więcej niż Ronald Reagan, który przeszedł do historii z takim właśnie landslide victory. Teraz, co to może oznaczać dla Stanów Zjednoczonych? Oczywiście w przypadku wygranej Trumpa dojdzie do masowej... Ameryka zapłonie. Nie ma wątpliwości, że Antifa i Black Lives Matter i ten cały kryminalna organizacja Sorosa po prostu wyszłyby na ulicę i zacznie się po prostu chaos. To będzie to, co oni chcieli w sumie zrobić, doprowadzić do precedensu chaosu. To jest jeden z planów globalistycznych. Anyway. Natomiast w przypadku, gdyby Trump przegrał, będzie święty spokój. Będzie święty spokój przez parę...
Kiedy Trump przegra, będzie święty spokój. Pożyjemy, zobaczymy. Chłopcy z Placu Broni, kocham wolność. Dziękuję serdecznie za uwagę. Żegnamy państwa.
Dorota, szczęść Boże.
Janek Mazur w domu i Janek Obłecki w Lublinie. Pan Leszek Szostak w Vancouver i Ireneusz Milczarczyk. Do usłyszenia za tydzień.
Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę.
Francis Doyle from the Diocese of Hamilton, inviting Catholics from all across the diocese to join us in building up the church through the One Heart, One Soul campaign. Taking on Pope Francis's call for parish renewal, the One Heart, One Soul campaign will strengthen every parish in our diocese while providing extra help for struggling parishes and for those who minister in hospitals, prisons, university campuses, and to migrant workers in our communities. To hear more from Bishop Crosby and to find out how you can help build up the church for today and tomorrow, visit oneheartonesoul.ca.
We are
Waterloo Region's adult alternative.
98.5 CKWR.
Thank you to our friends at the Romanian Church of God Kitchener for their generous support of 98.5 CKWR.
Doamne, Tu ești izbăvirea mea. Cuvântul Tău este o lumină pe calea mea. Împunădejdea-n Dumnezeu, numai Tu ești ajutorul meu. Ești mântuirea, ești adăpostul, ești Domnul meu. O mie să cadă în jurul meu, eu merg cu Tine, o Domnul meu. Toată viața împunădejdea în brațul Tău. Nu mă voi teme de noaptea grea, nici de săgețile ce vor cădea. De orice rău mă ocrotește doar mâna Ta. O mie să cadă în jurul meu,